Witam was serdecznie, drodzy bracia i siostry. Jak widzicie, my nie możemy przeżyć nawet jednego lata bez wizyty na Podlasiu. I tak się czasami zdarza, że dostajemy zaproszenie, aby również z wami ten nasz krótki, ale jakże błogosławiony czas spędzić. Dzisiaj chciałbym również, zanim będziemy czytać i zastanawiać się nad znaczeniem Bożego Słowa w naszym życiu, chciałbym przekazać też pozdrowienia z Wrocławia, z pierwszego zboru chrześcijan baptystów przy ulicy Kłodnickiej, gdzie razem z małżonką jesteśmy zaangażowani. Również od zborów w okręgu, jest kilkanaście zborów w naszym okręgu dolnośląskim, gdzie jestem prezbiterem okręgowym, a także mam pozdrowienia szczególne, ponieważ niecały miesiąc temu Bóg zdarzył, że mogłem być w Rosji na kongresie baptystów rosyjskich. Kongres odbywał się w mieście Briańsk, to jest tam, gdzie Ukraina spotyka się z Białorusią i z Rosją. I właśnie było zebranych około 5000 ludzi. Niesamowity ty czas, błogosławiony czas. Można by powiedzieć, tak jak w czasach Jezusa, kiedy patrzałem na tych ludzi, którzy tam gdzieś tam w zagubionym jakimś wielkim lesie spotkali się w wielkim namiocie i swoje też namioty porozbijali w okolicy. To tak jak w czasach Jezusa. Po prostu przyszli z różnych stron, nawet z najdalszych, z Syberii, aby słuchać Bożego Słowa, aby karmić się, aby mieć społeczność. I to było niezwykłe wydarzenie. Ale chciałbym powiedzieć, że Rosja, szczególnie baptyści rosyjscy i ewangelicznie wierzący ludzie w tym kraju, przeżywają trochę pewien duchowy problem, może nawet kłopot, dlatego że w ostatnim czasie władze rosyjskie postanowiły zmienić prawo wyznaniowe, prawo religijne, i okazuje się, że większość dotychczasowych swobód religijnych zostanie co najmniej ograniczona, jeżeli nie cofnięta całkowicie. Teraz już nie będzie można organizować nabożeństw na ulicach, gdzieś tam w domach kultury, w innych miejscach publicznych, ponieważ tak właśnie to prawo stanowi. Dlatego chciałbym prosić was w imieniu właśnie wszystkich tych baptystów, którzy byli zebrani w Rosji, abyście modlili się o swobodę religijną w tym kraju, aby to prawo zbyt mocno nie zaingerowało, ponieważ do tej pory przez ponad 20 lat była wolność religijna, można było głosić Ewangelię, powstawały nowe wspólnoty, dzieło Boże się rozwijało. I módlmy się o to, aby te nowe przepisy nie przeszkodziły temu. Bardzo bym o to prosił i również przyjmijcie te serdeczne pozdrowienia od naszych braci i sióstr z zagranicy. Chciałbym wspólnie z wami czytać fragment Słowa Bożego z Księgi Jeremiasza, ze Starego Testamentu. Jeremiasz należy do tak zwanych wielkich proroków. Nie tylko dlatego, że jego księga jest dosyć obszerna, ale z powodu poselstwa, które miał. Przede wszystkim z powodu poselstwa, które miał dla narodu wybranego. Czytam z Księgi Jeremiasza 18 rozdział od 1 do 6 wersetu. Księga Jeremiasza 18 rozdział od 1 wiersza. Słowo, które doszło Jeremiasza od Pana tej treści. Wstań i zajdź do domu garncarza, a tam objawię ci moje słowa. I wstąpiłem do domu garncarza, a oto on pracował w swoim warsztacie. A gdy naczynie, które robił ręcznie z gliny, nie udało się, wtedy zaczął z niej robić inne naczynie, jak garncarzowi wydawało się, że powinno być zrobione. I doszło mnie słowo Pana tej treści. Czy nie mogę postąpić z wami, domu Izraela, jak garncarz, mówi Pan? Oto jak glina w ręku garncarza, tak wy jesteście w moim ręku, domu Izraela. Oto jak glina w ręku garncarza, tak wy jesteście w moim ręku. Będąc kiedyś na Kaszubach, zwiedziłem tradycyjny warsztat garncarski w miejscowości Chmielna. Prowadzony ten warsztat był przez pewną rodzinę od 10 pokoleń. Z pokolenia w pokolenie ojciec uczy syna, jak obsługiwać koło garncarskie i wypalać piękne przedmioty, kubeczki, dzbanuszki, świeczniki i inne gliniane przedmioty. Powstają one ze zwykłej gliny, zwykłej szarej gliny. Mistrz bierze do swojej ręki kawałek tej szarej, bezkształtnej masy, kładzie ją na kole, kręci tym kołem i w jego sprytnych dłoniach glina zaczyna nabierać kształtu. Oto powstaje rzecz, która wcześniej zrodziła się w jego wyobraźni. Trwa to zaledwie kilka minut i po uformowaniu naczynie jest odstawione do wyschnięcia, potem do wypalenia i dekoracji. Zdarza się jednak, że czynność nie uda się i wtedy garncarz bierze tą glinę, zgniata ją jeszcze raz i powstaje i tworzy to, co sobie wcześniej zaplanował. Dlaczego prorok używa tej metafory? Według niego Bóg porównuje naród wybrany do wiernej swojej małżonki, którą on otaczał swoją miłością, ale jednak ta okazała się bezwstydną nierządnicą. Jeremiasza, 3:9 mówi tak. Przez bezwstydny swój nierząd zbezcześciła ziemię i cudzołożyła z kamieniem i drewnem. Oczywiście jest tutaj mowa o niewierności duchowej. Nie tylko Izraela, ale także Judy, tej najbardziej ukochanej w Bożym sercu. Dlatego prorok wzywa do opamiętania i zapowiada, że Bóg może zmienić nierządnicę w oblubienicę. Bóg ma moc. Bóg potrafi formować człowieka, tak jak garncarz, który wygniata ze zwykłej gliny piękne naczynie. Jeremiasz wystąpił w roku 626 przed Chrystusem w czasie panowania króla Jozjasza. Król ten zapisał się w pamięci historycznej narodu jako wielki reformator życia duchowego. Jeżeli macie czas i możliwość, zapamiętajcie, aby przeczytać w domu z drugiej Księgi Królewskiej, 22-23 rozdział. To jest właśnie ta historia króla Jozjasza. Wtedy w czasie panowania tego króla znaleziono w świątyni zwój prawa, który król potraktował bardzo poważnie. Nie uznał jedynie, że jest to jakiś zabytek historyczny, który warto umieścić w jakimś eksponowanym miejscu w muzeum. Ale po przeczytaniu tego zwoju Pisma Świętego mocno wziął to sobie do serca. Rozdarł swoje szaty, tak jak czytamy. Uświadomił sobie, jak daleko naród odszedł od tego zamiaru Bożego, który był opisany właśnie w tych świętych pismach. Rozdarł swoje szaty na znak pokuty i postanowił walczyć bardzo serio z bałwochwalstwem w swoim narodzie. Zresztą bardzo radykalnie. Wezwał naród do opamiętania, a także zabronił kapłanom służącym na wyżynach odprawiać nabożeństw, ponieważ Oni nawet potem chcieli w świątyni jerozolimskiej służyć, ale to zostało im zabronione. Jednak, jak czytamy, nie odłączył ich całkowicie od wspólnoty z innymi. W drugiej Księdze Królewskiej, 23 rozdział, dziewiąty werset, czytamy tak. Wszakże kapłanom ze świątynek na wyżynach nie wolno było składać ofiar na ołtarzu Pana w Jerozolimie. Wolno im było jednak jeść przaśny chleb w gronie braci. To znaczy, że król dbał o czystość kultu religijnego. Królowi zależało na tym, aby ci kapłani, którzy wcześniej służyli bożkom, którzy oddawali cześć bałwanom, aby ci sami nie służyli potem w świątyni. Jednak nie odłączył ich od wspólnoty. To jest bardzo ciekawa postawa, myślę. Bardzo słuszna postawa. Jednak, tak jak dowiadujemy się od proroka Jeremiasza, pomimo tego epizodu upamiętania, los narodu był już przesądzony. I niewola była tylko kwestią czasu. Dlatego właśnie misja proroka polegała na tym, aby przygotować naród do niewoli. Do zasłużonej niewoli. Niewoli, która była wynikiem ich postawy, ich bałwochwalstwa. Misja proroka Jeremiasza była niepopularna, ponieważ on wzywał ludzi do pokuty, wzywał ludzi do upamiętania, ale również wzywał do pozytywnego traktowania najeźdźcy, co było dość paradoksalne. Nawet można by było stwierdzić, że wbrew zdrowemu rozsądkowi. Kiedy czytamy w księdze proroka Jeremiasza, 29 rozdział, 7 werset, i mówi tak: starajcie się o pomyślność miasta, do którego skazałem was na wygnanie, i módlcie się za nie do Pana, bo od Jego pomyślności zależy wasza pomyślność. Bardzo dziwne słowa, trudne do zrozumienia, ale to były słowa od Boga, które prorok otrzymał i przekazywał je ludowi. Dlatego często musiał sprzeciwiać się tej ogólnej tendencji, ale też musiał sprzeciwiać się fałszywym prorokom, których celem było jednak schlebianie królowi. Prorok Jeremiasz był inny. On szedł jakby pod prąd, gdyż miał prawdziwe poselstwo od Boga. Dlatego jego życie było pełne bolesnych doświadczeń. Gdy był chłostany, zakuty w dyby, więziony, wrzucony do cysterny, do studni, w której nie było wody, ale było tam błoto. I w ten sposób chciano go upokorzyć, dlatego że miał takie poselstwo. Potrafił się jednak sprzeciwić tym wszystkim wrogom, dlatego że wiedział, że ma siłę duchową od Boga. Już przy powołaniu otrzymał taką obietnicę. W księdze Jeremiasza w 1 rozdziale, 18 werset, kiedy Bóg powołuje go do służby prorockiej, mówi takie słowa: oto ja czynię cię dziś miastem warownym i słupem żelaznym i murem spiżowym przeciwko całemu krajowi, przeciwko królom judzkim, jego książętom, jego kapłanom i jego pospólstwu. Będą cię zwalczać, lecz cię nie przemogą, bo ja jestem z tobą, aby cię ratować. Takie to słowo powołania często trzymało proroka i dawało mu siłę, dawało mu otuchę, kiedy musiał iść pod prąd. Nie było to łatwe. Czytałem kiedyś historię pewnego człowieka, który mieszka po drugiej stronie Sahary. Ta kraina nazywa się Sahel. I no jest to największa pustynia na naszym globie. I często właśnie w tej krainie brakuje wody pitnej. Stepowa, uboga roślinność z trudem pozwala wyżywić się mieszkańcom, zazwyczaj koczowniczym pasterzom. Ale rozszerzająca się nieustannie Sahara zabiera kolejne połacie terenu. Eksperci głowią się, jak powstrzymać ten niekorzystny proces. I oto nadzieja pojawiła się dzięki pewnemu rolnikowi, który postanowił pójść pod prąd. Zastosował nietypową metodę użyźniania ziemi. Pochodzący z Burkina Faso, Jakub Savadogo nazywany jest człowiekiem, który zatrzymał pustynię. Jednak gdy 30 lat temu zaczynał swoją misję, sąsiedzi uważali go za pomyleńca. Dlatego, że zastosował tak prostą metodę, że aż wydawało się wszystkim, że to nie będzie działać. Metoda polegała na zalesianiu i poprawie jakości gleby. Po prostu chodziło o to, aby umieszczać kompost wzbogacone fragmenty ziemi w niewielkich dołkach wykopanych w tej twardej i nieurodzajnej glebie, a następnie sadzić w tych miejscach rośliny w tak utworzonych niszach. Podlewać je w okresie, kiedy była pora deszczowa i dzięki temu tam się nagromadziło tyle wilgoci, że te rośliny mogły przetrwać okres suszy. Metoda okazała się niezwykle skuteczna. W ciągu 20 lat swojej działalności Jakub zamienił 30-hektarowy jałowy obszar w las, w którym wyrosło 60 gatunków drzew. I to pozwoliło powstrzymać pustynnienie w północnej części Sahelu. I zaczęto wykorzystywać dotąd leżące odłogiem obszary. Inni ludzie, którzy już opuścili ten teren, uznali za beznadziejny dla siebie, zaczęli wracać i osiedlać się w tym terenie. Zbiory okazały się obfitsze. Od ludzi oddaliło się widmo głodu, a ci, którzy stamtąd wcześniej uciekali, zaczęli wracać. Międzynarodowa społeczność usłyszała o tym dzielnym rolniku w 2012 roku po raz pierwszy, gdy brytyjski reżyser Mark Dodd nakręcił dokument pod tytułem Człowiek, który zatrzymał pustynię. Film pokazuje, jak człowiek ratuje, jeden człowiek ratuje tysiące istnień od biedy i głodu dzięki swojej wytrwałości, dzięki temu, że poszedł pod prąd, pomimo tego, że przez wielu został uznany za szaleńca. Taka jest misja proroka. Proroka Jeremiasza. Bóg objawia mu swój plan. Doskonały plan dla całego narodu. Prorok wygłasza to poselstwo, ale nie zawsze jest ono przyjmowane. Często wielu się sprzeciwia. A jednak prorok jest wierny. Wierny Bogu i wierny poselstwu. Drodzy, często Bóg powołuje nas. Może nie do tak wielkiej misji, o jakiej czytamy tutaj u proroka Jeremiasza, ale mogą to być decyzje codzienne, które podejmujemy. Może czasami trzeba wyrazić swoją opinię, Może czasami trzeba zająć stanowisko w sytuacji trudnej, w sytuacji konfliktowej, w sytuacji, kiedy właśnie wyrażenie stanowiska wskaże rozwiązanie. Okaże się słuszne. Bóg zawsze chce, abyśmy słuchali Go, dlatego że On zawsze ma dla nas dobre słowo. Bóg chce, abyśmy też innych, abyśmy byli naczyniem Bożej łaski dla innych. Byśmy byli narzędziem Bożej łaski dla innych. Drodzy, słowo łaska występuje w Biblii ponad 160 razy. Jest to jedno z najważniejszych słów Pisma Świętego. Łaska znaczy, że Bóg nie wykorzystuje wiedzy o nas przeciwko nam. Gdyby chciał wykorzystać nasze grzechy przeciwko nam, niechybnie zginęlibyśmy. Ale Bóg ma wspaniały plan. Tak jak przekazywał ten plan przez proroka Jeremiasza dla narodu, tak samo też chce przekazywać przez Ciebie i przeze mnie swój plan dla ludzi, którzy nas otaczają. Bo chce, abyśmy byli narzędziem Jego łaski. My, wierzący, możemy ten plan poznać. I to jest nasza uprzywilejowana pozycja. W jaki sposób możemy go poznać? Poprzez Pismo Święte, poprzez działanie Boga w naszym życiu, poprzez działanie Boga w życiu naszej wspólnoty. Możemy ten plan poznać. Możemy poznać na tyle, na ile Bóg nam to objawi. A Bóg objawia swoje plany stopniowo, po trochu. Nie wszystko naraz, abyśmy się nie przestraszyli, abyśmy nie popadli może w dumę, w pychę. On objawia swoim dzieciom tylko tyle, ile mogą w danym okresie czasu od Niego przyjąć. Niemożliwe byłoby to bez więzi z Bogiem, w czym nam pomaga studiowanie Pisma Świętego i modlitwa. Ważna zasada. Najpierw trzeba zastosować to, co już wiemy, wprowadzić to w życie, aby poznać więcej, aby Bóg mógł nam objawić dodatkowe prawdy. Podobnie jak jest z promocją z klasy do klasy w szkole. Bóg chce nas promować, ale ważne, abyśmy zastosowali to, co do tej pory już się nauczyliśmy. I koniecznym warunkiem jest właśnie to, abyśmy byli świadomi, że to On jest garncarzem, a my jesteśmy gliną. My czasami zachowujemy się, my jako ludzie zachowujemy się, jakbyśmy to my byli garncarzami. To my chcemy decydować, my chcemy lepić, my chcemy tworzyć. Ale właśnie Bóg chce, abyśmy poddawali się Jego kształtowaniu w naszym życiu. To kształtowanie, o którym mówimy, może być czasami nieprzyjemne, nawet nieraz bolesne, ale jednak zawsze służy ku dobremu. Często najtrudniejsze lekcje są najbardziej owocne. Pamiętam taką lekcję w moim życiu. Związana była z lekcją przebaczenia. Przed laty był w moim otoczeniu człowiek, do którego dosyć mocno się zraziłem i miałem swoje uzasadnione powody. I w wyniku tego w sercu pojawiła się niechęć do tego człowieka. Nie mogłem o nim dobrze myśleć ani mówić. Z czasem zauważyłem, że zaczyna mi to przeszkadzać. I zacząłem uświadamiać, że właściwie to ja na tym tracę najwięcej. I pamiętam, Bóg przemówił do mnie przez fragment Pisma Świętego, kiedy w cichym czasie modliłem się i czytałem tekst z listu do Filipian, z drugiego rozdziału. I natrafiłem tam na trzeci werset, gdzie jest napisane, że wszystkich mamy uważać za wyższych od siebie. I wtedy na ekranie mojej pamięci zaczęli pojawiać się różni ludzie, różne twarze, których uważałem za oczywiście wyższych od siebie. Dlatego, że byli mądrzejsi, dlatego, że mieli więcej doświadczenia, dlatego, że mi pomogli, dlatego, że byli dla mnie autorytetem. Ale w pewnym momencie pojawiła się twarz właśnie tego człowieka, do którego jednak miałem niechęć. I pomyślałem sobie, Panie Boże, czy ja również jego mam uważać za wyższego od siebie? Spojrzałem do Pisma Świętego, gdzie było napisane wszystkich. Wszystkich, to znaczy wszystkich. I zacząłem modlić się, abym umiał również jego uważać za wyższego od siebie, pomimo tego, że według mnie nie zasłużył na to. Ale uświadomiłem sobie, że w Bożych oczach mógł jednak, Bóg mógł na to patrzeć inaczej. I wtedy modliłem się, aby Bóg dał mi siłę, abym poszedł i porozmawiał z tym człowiekiem na temat problemu, który nas dzielił. I wyobraźcie sobie, że jakiś taki jakby ciężar, jakby głaz z mojego serca się stoczył i poszedłem i rzeczywiście mieliśmy bardzo dobrą rozmowę i ten problem się rozwiązał. Ale nie było to łatwe. Nie było to łatwe. Drodzy, Bóg chce nas kształtować. Bóg chce formować nas, tak jak garncarz formuje glinę. To kształtowanie ma zastosowanie zarówno indywidualne, jak i społeczne. Indywidualne to naturalnie kształtowanie charakteru, o czym przed chwilą podzieliłem się na przykładzie mojego osobistego doświadczenia. To ta przemiana wewnętrzna, która zachodzi w nas, kiedy poddajemy się działaniu Bożego Słowa, kiedy modlimy się. To praca nad samym sobą. Trzeba być gotowym, aby czasami stoczyć walkę z samym sobą. I podobno najtrudniej jest właśnie zwyciężyć samego siebie. Ale jeżeli się to uda, to jest to często najważniejsze zwycięstwo, jakie możemy w życiu odnieść. Ale ma to również zastosowanie społeczne. Społeczne to może być chociażby zaangażowanie w służbę. Zawsze w lecie są obozy organizowane. Nawet słyszałem, że w Narewce teraz jest obóz dla dzieci. I żeby taki obóz, moja żona organizuje co roku takie obozy, po kilka obozów jest organizowanych i zawsze potrzeba ludzi, którzy mogliby na takim obozie służyć, którzy mogliby tam pracować. Często kosztem własnej wygody albo jakiejś nawet osobistej straty. Ale jeżeli wybierzemy taką drogę, to możemy zobaczyć, później docenić, że otrzymujemy coś bardziej wartościowego niż to, co straciliśmy. Niż to, czego się wyrzekliśmy. Wiem to z własnego doświadczenia i zachęcam każdego z nas, abyśmy zarówno w tym indywidualnym aspekcie, którym Bóg kształtuje nas w ciszy, w zaciszu naszego domu, czy właśnie w tym cichym czasie, który mamy z Bogiem. Może gdzieś tam na osobności. Ale również w tym społecznym aspekcie, abyśmy poddawali się Bożemu działaniu. Oto jak glina w ręku garncarza, tak wy, jesteście w moim ręku, mówi Bóg. Czy poddajemy się Bożemu działaniu? Czy pragniemy tego? Czy modlimy się o to? Czy jesteśmy tego świadomi w różnych sytuacjach codziennych? Chciałbym, abyśmy teraz, kończąc tą chwilę wspólnego nabożeństwa, wznieśli do Boga naszą modlitwę. Modlitwę indywidualną. Niech każdy modli się sam za siebie, aby mógł, aby chciał poddawać się Bożemu kształtowaniu. I módlmy się również, aby jako wspólnota, jako społeczność, abyśmy również tego mogli doświadczać w tym społecznym wymiarze. Powstańmy i wznieśmy nasze serca do Boga.